A gościem Poranka Wnet jest pan Jarosław Kurfürst, wiceminister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej. Posłuchajmy rozmowy. Teraz jesteśmy.
Stoimy teraz na balkonie Pałacu Czernińskiego, który jest siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przed nami znajduje się Loreta, piękny kościół, a także muzeum, w którym co kwadrans dzwonią dzwony. Więc może to usłyszymy. A tam widzimy zamek.
Pałac kojarzą nam się ze świętej pamięci Elżbietą II. Kto będzie reprezentował Czechy podczas ceremonii pogrzebowych?
Zdecydowano, że premier będzie reprezentował Republikę Czeską.
A jak pan przeżył śmierć Elżbiety II?
Była bardzo silną osobowością, częścią życia każdego, kto interesuje się polityką zagraniczną i społecznością międzynarodową. Była osobowością, która zawsze reprezentowała swoim życiem szlachetność poprzez służbę ludzkości i Wielkiej Brytanii. I była tak ważna dla wielu, nie tylko w brytyjskojęzycznym świecie. Była z pewnością bardzo jednoczącą osobowością.
A kto teraz zastąpi Elżbietę II? Kto jest taką postacią symboliczną dla naszych czasów?
Cóż, ma następcę. Tak więc Karol III będzie nowym monarchą Wielkiej Brytanii i zastąpi ją oczywiście formalnie. A nieformalnie? Cóż, zobaczymy. Trudno to przewidzieć i trudno zamówić. To jest naprawdę coś, co pisze samo życie. Created by life
itself. To wracamy teraz do twardej polityki. Czechy 1 lipca przejęły prezydencję w Unii Europejskiej. Czy jest jakiś pomysł na zaradzenie sobie z kryzysem energetycznym w Unii?
Rzeczywiście, rozpoczęliśmy prezydencję w bardzo trudnym czasie. Może być jedną z najtrudniejszych prezydencji i w jednym z najtrudniejszych okresów w ciągu ostatnich wielu, wielu lat. Kiedy rozpoczęliśmy pierwszą czeską prezydencję w Radzie w 2009 roku, również częścią problemu była energia, a konkretnie wstrzymanie jej transferu przez Ukrainę. Ale dzisiaj skala tego problemu jest znacznie większa i staramy się znaleźć rozwiązania oczywiście z partnerami i instytucjami. W lipcu obradowała Rada do Spraw Energii, która skupiła się na kwestii gazu, zabezpieczeń przed zimą i oszczędności zużycia gazu, która ma być dobrowolna. Ale w pewnym momencie można uruchomić pewne obowiązkowe cięcia. To był pierwszy krok w lipcu. Ale kiedy skończyliśmy wakacje, stało się całkiem jasne, że ceny energii elektrycznej również gwałtownie wzrosły i stały się bardzo, bardzo wysokie. Powodem jest nie tylko wojna i psychologia rynku, ale także niższa produkcja, ponieważ elektrownie wodne nie wytwarzają wystarczająco dużo energii, ponieważ w dużych europejskich rzekach jest bardzo mało wody. Dlatego jest, zdaje się, 18 reaktorów we Francji, które są obecnie w trakcie naprawy. Są to więc czynniki, które przyczyniają się do tego, że jest większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. W pewnym momencie musimy wykorzystać również elektrownie gazowe, które zużywają bardzo drogi surowiec. Takie są powody. Dlatego stworzyliśmy nową radę, która spotkała się w zeszły piątek. Zaproponowano szereg kroków, w tym opodatkowanie tych zasobów wytwarzania energii, które mają ponad normalnie wysokie dochody. I oczywiście na stole leży kwestia oszczędności, a także kwestia limitów cen energii elektrycznej. Są także oczywiście wysiłki, by umożliwić rządom krajowym podjęcie środków zaradczych na szczeblu krajowym. Takie są to wysiłki prezydencji czeskiej, które teraz podejmujemy.
A czy Unia Europejska powinna się wycofać albo zmienić swoją energetyczną politykę, w tym szczególnie politykę klimatyczną?
Cóż, te dwie kwestie są oczywiście bardzo powiązane. Bezpieczeństwo energetyczne i sposób, w jaki wytwarzamy energię elektryczną. Jest teraz czas kryzysu i wyższej konieczności, kiedy jasne jest, że teraz tradycyjne zasoby, takie jak na przykład węgiel, muszą być wykorzystane. Muszą, ponieważ istnieje zapotrzebowanie na energię elektryczną i nie można wygenerować jej w wystarczającej ilości ze słońca lub wiatru, gdy nadchodzi zima i gdy warunki pogodowe nie są ku temu odpowiednie. Jest więc jasne, że jest to środek kryzysowy, że na pewno nastąpi ta zmiana. Ale w dłuższej perspektywie myślę, że transformacja energetyczna będzie kontynuowana. Częścią tej transformacji będzie również wzrost wykorzystania zasobów odnawialnych. Ale wszystko to powinno być zrobione zgodnie ze swego rodzaju prawem natury, tego co jest możliwe i utrzymaniem trwałości dostaw energii dla poszczególnych krajów. To bardzo jasne.
Polska i premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że opłaty ETS, czyli opłaty za CO2, powinny mieć ten górny pułap 30 euro. Czy ma wsparcie prezydencji czeskiej, czeskich polityków?
Zdecydowanie toczy się dyskusja na temat systemu handlu uprawnieniami do emisji i tego, jak pracujemy, jak możemy pracować z tym instrumentem. Po pierwsze, teraz jest propozycja Komisji Europejskiej na stole. Po drugie, są też przygotowania do kolejnego spotkania Rady do spraw transportu, telekomunikacji i energii, a kwestia ta zostanie omówiona jako część szerszego kontekstu.
Ale jakie jest stanowisko czeskiej prezydencji w tej sprawie?
Uważamy, że jest to część rozwiązania, ale nie chcę teraz dokładnie komentować stanowiska Czech. Staramy się być moderatorem dyskusji jako prezydencja w Unii Europejskiej. Widzimy, że należy zająć się systemem handlu uprawnieniami do emisji.
ETS needs to be addressed.
W tych zamierzeniach prezydencji czeskiej jest, widziałem, że jest odbudowa Ukrainy. Co pan sądzi o tym, co dzieje się na Ukrainie i co teraz Europa powinna zrobić, żeby Ukraińców zabezpieczyć przed nadciągającą zimą?
Yes. I think this is
Tak, myślę, że to ważne zadanie, które mamy. Rozróżniłbym dwie rzeczy. Po pierwsze, upewnienie się, że Ukraina finansowo nadal będzie zrównoważenie działać. W ostatni piątek odbyła się nieformalna rada ECOFIN w Pradze i ustalono uwolnienie kolejnej transzy w wysokości 5 miliardów euro na pomoc makrofinansową dla Ukrainy. Jest kwestią krytyczną, żeby państwo ukraińskie mogło wypłacać emerytury i miało gotówkę do dyspozycji na kwestie społeczne i inne. Potem jest dużo wysiłku na froncie rekonstrukcji. I tu najpierw krótkoterminowa rekonstrukcja infrastruktury krytycznej, zwłaszcza teraz przed zimą. Unia Europejska przygląda się wysiłkom na szczeblu krajowym. Mamy więc na przykład program czeski na kwotę około 170 milionów koron. Staramy się wydać te pieniądze i skupić się na zimie, ponieważ jeśli jesteśmy w stanie na przykład zapewnić wystarczającą ilość zakwaterowania dla tych, którzy uciekną przed mrozem i zimą, to ci ludzie nie będą musieli iść dalej na zachód i pozostaną na Ukrainie, na przykład w zachodniej, bardziej bezpiecznej części kraju. Będzie potrzeba wielu rzeczy. Możemy wykonać pracę na szczeblu krajowym. Na szczeblu Unii Europejskiej są także podejmowane wysiłki krótkookresowe w celu zapewnienia przetrwania zimy. A potem jest kwestia długoterminowej rekonstrukcji. Są wyznaczone terminy ujawnienia kolejnych planów. Jednym z nich jest 25 października, kiedy w Berlinie odbędzie się konferencja G7. Na tej konferencji G7 przewodniczący Komisji Europejskiej przedstawi plany Unii. Termin konferencji w Berlinie został ogłoszony przez kanclerza Scholza podczas wizyty w Pradze.
Spodziewa się pan nowej fali uchodźców z Ukrainy?
Możliwe, że będzie większa liczba osób, które będą uciekać przed zimą.
I visited Ukraine 3 or 4 weeks ago.
Odwiedziłem Ukrainę 3 lub 4 tygodnie temu i na wszystkich spotkaniach ludzie mówili oczywiście o dostawach energii, o wybitych oknach, o zniszczonych budynkach mieszkalnych i tak dalej. To straszne, ale gdy mówi się o tym w miesiącach letnich, nie jest to tak paląca kwestia. Wszystkie plany ukraińskiego rządu biorą już pod uwagę zimę i wszystkie problemy związane z ogrzewaniem. Widzieliśmy także teraz, jak Rosja atakuje infrastrukturę cywilną. To było naprawdę przestępcze działanie. Nie mam na to słów. Kiedy przegrywają na polu bitwy, biorą na cel infrastrukturę cywilną, prąd, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę i tym podobne. To część zbrodniczej działalności, którą prowadzą Rosjanie. I naprawdę musimy pomóc Ukraińcom.
To teraz przejdźmy do stosunków polsko-czeskich i w kontekście prezydencji Czech w Unii Europejskiej. Stosunki polsko-czeskie są na bardzo wysokim, bardzo harmonijnym poziomie. Natomiast relacja między Polską a Komisją Europejską jest bardzo napięta. Polska nie dostała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Czy czescy politycy, czy czeska prezydencja wspomaga w tym Polskę i rząd premiera Mateusza Morawieckiego?
Istnieje jasno zaprojektowany proces pomiędzy Polską a Komisją Europejską. I tutaj powiedziałbym, że naprawdę rozróżniamy stosunki dwustronne, które są doskonałe. Jako prezydencja musimy odgrywać rolę uczciwego pośrednika w Unii Europejskiej. Zasadniczo więc nasza pozycja jest taka, że Polska ma pewne kroki do podjęcia w celu spełnienia zasady praworządności i wszystkich wymogów Komisji. Wierzymy, że w dialogu między Polską a Komisją Europejską będziecie w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami.
My też taką mamy nadzieję, chociaż być może coraz mniejszą, bo jest taki dysonans poznawczy. Z jednej strony politycy w krajach, które odwiedzamy w ramach naszej trójmorskiej wyprawy, mówią o fantastycznych stosunkach i relacjach z Polską, a z drugiej strony dajemy zgodę Komisji Europejskiej, żeby traktowała Polskę jako kraj niższej kategorii, jako kraj prawie niedemokratyczny, jako kraj, w którym nie przestrzega się prawa czy podstawowych wartości europejskie. Jak sobie z tym mamy poradzić?
To jest dialog z Komisją Europejską na temat praworządności. Komisja Europejska czy Unia Europejska nie jest imperialnym projektem, który narzuca interesy jakiejś konkretnej grupy lub kraju. Jest to organizacja oparta na regułach i istnieją ustalone reguły, które leżą u podstaw tej organizacji. I oczywiście, jeśli niektóre kraje nie zastosują się do tych zasad, to jest całkiem jasne, że Komisja Europejska uruchomi procedurę dialogu. I to naprawdę od Polski zależy, czy ten dialog z Komisją Europejską będzie szczery i otwarty.
To prawda, ale rządzący politycy polscy podkreślają, że Unia Europejska łamie traktaty europejskie, a pani Jurowa, czyli przedstawicielka Czech w Komisji Europejskiej, jest być może najbardziej agresywnie atakującą Polskę osobą w Komisji Europejskiej.
Well, you know how it works.
Wie pan, jak to działa.
Czechia is represented by ambassador in COREPER 2.
Czechy są reprezentowane przez ambasadora w COREPER 2. Komisarz jest częścią instytucji, która nie reprezentuje rządów państw. Komisarz Jurowa zajmuje się praworządnością, ma obowiązki i pracę do wykonania i robi to. A to, co mówi, odzwierciedla Komisję Europejską, która jest strażnikiem traktatów i zobowiązań rządów krajowych lub Rady Europejskiej. To nie są instrukcje z Pragi dla pani Jurowej. Myślę, że wie pan, jak to działa. Rola komisarza jest inna.
Oczywiście pytam wiceministra spraw zagranicznych Czeskiej Republiki, dostaję odpowiedzi dyplomatyczne, ale co pan osobiście o tym sporze Polski z Komisją Europejską sądzi?
Cóż, osobiście uważam, że są pewne problemy, które Polska musi rozwiązać i musi naprawdę wysłuchać Komisji Europejskiej. I dla mnie osobiście Polska jest prawdziwym sojusznikiem, krajem, który jest tak bliski i mamy tak wiele strategicznych, wspólnych interesów, czy to polityki bezpieczeństwa, czy to polityki wschodniej, gdzie mamy wspólne stanowisko. Oczywiście także w kwestii Ukrainy, ale też stosunków transatlantyckich. Więc w tych i innych kwestiach jest pełne zrozumienie. Jesteśmy naprawdę tak blisko. Jednak niektóre kwestie muszą zostać uznane i omówione w dialogu z Komisją Europejską. I dla mnie osobiście przykro jest obserwować, że jest problem w zharmonizowaniu rozumienia tych kwestii.
To jeszcze jedno pytanie. Rząd polski 1 września w rocznicę wybuchu wojny, II wojny światowej, położył na stole problem reparacji wojennych ze strony Niemiec. Czy tutaj Czeska Republika i rząd czeski ma jakieś stanowisko?
Po prostu śledzimy waszą dyskusję z Niemcami.
Przejdźmy do spraw, na chwilę do spraw ukraińskich. Czy jest prawda, że w czasie tego szczytu, gdzie byli ministrowie finansów, te sprawy ukraińskie były trochę na dalszym planie, a najważniejsze były sprawy kryzysu finansowego i kryzysu energetycznego w Europie?
The Ecofin. I would not agree.
Tak, Ecofin. Cóż, nie zgodziłbym się. Zostały poruszone tam 4 tematy. Pierwszym z nich była makrofinansowa pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy. Drugim była oczywiście sytuacja w Unii Europejskiej w świetle agresji Rosji na Ukrainę. Tak więc Ukraina była wszechobecna przez cały czas spotkania.
Rozmawialiśmy z panem ministrem w maju. przed rozpoczęciem prezydencji czeskiej. Wtedy oczywiście rozmawialiśmy o Ukrainie, rozmawialiśmy o Chinach. Od tego maja co w geopolityce światowej się zmieniło, na co warto zwrócić uwagę?
Myślę, że od maja były różne wzloty i upadki w międzynarodowej geopolityce. Ale powiedziałbym, że największa zmiana nastąpiła tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy rozpoczęła się i trwa udana ukraińska ofensywa. Myślę, że stało się jasne, że Ukraina zasługuje na nasze wsparcie. Jest też jasny stan rosyjskiej armii, rosyjskich możliwości, a także motywacja ludzi skupionych wokół tej przestępczej, strasznej agresji. Nie rozumieją, dlaczego mają umierać i za co, ponieważ motywacje tej wojny są całkowicie chore i złe.
The reasoning behind this war is completely ill and wrong. So it's visible that they're motivated.
Widać więc, że zmotywowana ukraińska armia jest teraz silniejsza. I to największa strategiczna zmiana, która będzie miała konsekwencje także dla większej polityki.
The bigger politics.
Dojdzie do spotkania w Uzbekistanie między prezydentem Rosji a prezydentem Chin. O tym, co pan sądzi?
Nie sądzę, żeby prezydent Putin był na tym spotkaniu w łatwej sytuacji. Być może będzie musiał wyjaśnić, co się dzieje i co będzie dalej. Będzie miał bardzo trudną sytuację. Może mógłby poprosić o więcej chińskiego wsparcia, ale myślę, że byłoby to bardzo nierozsądne, gdyby Chińczycy udzielili wsparcia krajowi, który dokonuje agresji, łamie prawo międzynarodowe, zabija niewinnych ludzi i przegrywa wojnę. W takiej sytuacji byłoby bardzo problematyczne, gdyby Chiny się do czegoś zobowiązały. Teraz Rosja naprawdę staje się zależna od Chin, a Chiny z pewnością będą miały przewagę w tych relacjach.
I już naprawdę na zakończenie pytanie. Znowu rozpoczął się taki mocny akord w konflikcie azersko-ormiańskim. Czy to jest część tej dużej wojny? Jak to pan interpretuje? Dlaczego teraz?
Cóż, mamy tutaj konflikt, który jest bardzo stary, a pozycje obu stron są bardzo różne. Może ten większy kontekst wprowadza więcej nerwowości do regionu, a także użycie siły, które przez wiele, wiele lat nie wchodziło w grę, staje się teraz bardziej akceptowalne. Ale myślę, że musimy zrobić wszystko, aby to powstrzymać i doprowadzić dwie strony do jednego stołu. Było kilka bardzo obiecujących spotkań, zwłaszcza w Brukseli pod przewodnictwem Charlesa Michela. Myślę, że tą drogą trzeba podążać. Jeśli ten region chce generować dobrobyt i żyć w pokoju, to naprawdę można to osiągnąć tylko na drodze negocjacji.
Kiedy skończy się wojna na Ukrainie i czy jest pan optymistą?
I'm more optimist.
Jestem bardziej optymistą. Powiedziałbym, że może to potrwać dłużej. Nie jest to kwestia kilku tygodni, żeby armia ukraińska rozwinęła się i wyparła Rosję ze swoich terytoriów, wszystkich terytoriów, w tym Krymu i Donbasu. To zajmie trochę czasu, ale myślę, że pozycja Rosji jest naprawdę nie do utrzymania. Na dłuższą metę nie dadzą rady. Już przegrali tę wojnę na samym początku. A teraz jest to tylko przedłużenie tych zbrodniczych działań, które ten kraj prowadzi na Ukrainie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Thank you for the invitation.